Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. W drugiej części naszych rozmów niedokończonych dziś skupiamy się wokół tematu katolicy i prawda, szanse i zagrożenia. Tematu, który jest również myślą przewodnią 7. już Kongresu Międzynarodowego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. I bardzo serdecznie witam naszych gości, profesorów, prelegentów również tego pięknego kongresu. Zaczniemy od pana profesora José Manuel Chillón z Hiszpanii, który jest wykładowcą Uniwersytetu Valladolid, absolwentem teologii, filozofii, dziennikarstwa, autorem dwóch książek na temat filozofii i etyki mediów oraz ponad 25 artykułów naukowych w hiszpańskich czasopismach z zakresu dziennikarstwa, filozofii i komunikacji społecznej, członek zarządu Hiszpańskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej, członek Akademickiego Towarzystwa Filozoficznego, Hiszpańskiego Stowarzyszenia Fenomenologów, a także Komitetu Etycznego przy Szpitalu imienia Pio del Rio Ortegi w Valladolid, uczestnik licznych konferencji na temat komunikacji i współczesnej filozofii, jeden z koordynatorów programów Erasmus na Uniwersytecie Valladolid, a jego zainteresowania akademickie skupiają się wokół zagadnień racjonalności współczesnych procesów komunikacyjnych i współczesnej filozofii. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Muchas gracias, muchas gracias.
Drugim naszym gościem jest pan profesor Diego Antonio Pineda z Kolumbii. Profesor zwyczajny i dziekan Wydziału Filozofii na Papieskim Uniwersytecie Javierana w Bogocie. Zajmuje się filozofią, zwłaszcza filozofią Arystotelesa, myślą pragmatyzmu północnoamerykańskiego oraz filozofią edukacji. Jest autorem książek i artykułów dotyczących filozofii Arystotelesa i Hegla, myśli Johna Dewey'a oraz filozofii edukacji, a także tłumacz tekstów Dewey'a na język hiszpański. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Gracias.
Jest z nami również pan profesor Chun-Fu Chen z Tajwanu, profesor na Wydziale Komunikacji Uniwersytetu Katolickiego Fu Zhen w Tajpej, sekretarz generalny Chińskiego Towarzystwa Komunikacji w latach 2012-2014, członek licznych instytucji zajmujących się działaniem rynku mediów na Tajwanie, m.in. Narodowej Komisji do Spraw Komunikacji. Specjalizuje się w zakresie badań nad odbiorcami mediów, przemysłem medialnym, socjologią komunikacji oraz komunikacją międzykulturową. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Thank you.
Jest z nami również ksiądz dr Ralf Weimann z Niemiec, wykładowca Międzynarodowego Uniwersytetu Dominikańskiego Domuni w Brukseli oraz Kolegium Niemieckiego w Watykanie, posiadacz tytułów doktorskich z zakresu teologii i bioetyki, absolwent Cheshire College w Connecticut, a także papieskiego Ateneum Regina Apostolorum i katolickiego Uniwersytetu Eichstätt w Ingolstadt. Były członek Zgromadzenia Legionistów Chrystusa, a także autor dysertacji na temat myśli teologicznej Józefa Ratzingera, także autor licznych wystąpień i artykułów naukowych z zakresu tematyki teologicznej, filozoficznej i bioetycznej. Witam serdecznie, szczęść Boże. Są z nami również księża, którzy będą pomagać nam zrozumieć to wszystko w innych językach. Przepraszam, jeden ksiądz, już się tutaj zaczęliśmy uśmiechać. Ksiądz doktor habilitowany Piotr Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Szczęść Boże.
I pan doktor Rafał Lizut z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Przepraszam za to proroctwo. Wiemy, że profesorowie odwiedzili Polskę troszkę wcześniej. Może pierwsze wrażenia takie z pobytu w Polsce?
Jak
w Polsce się panom księdzu podoba? Co zrobiło wrażenie?
Yo, es la primera vez que asisto, que vengo a Polonia y además de agradecido por una hospitalidad que bueno, en España no es común, estoy realmente impresionado por la belleza exterior i por la belleza interior.
Pan profesor jest po raz pierwszy w Polsce i jest przede wszystkim zaskoczony wielką gościnnością, z jaką spotkał się w Polsce. Nie jest porównywalna z hiszpańską, więc jest zaskoczony zarówno pięknem krajobrazu, tym zewnętrznym, ale i wewnętrznym pięknem ludzi, których tu spotkał.
Dziękuję.
Muy semejante a la de José Manuel. El país es lindo. La naturaleza es bella, las mujeres son muy bellas y todos son sumamente amables. Realmente estoy sorprendido de la amabilidad de la solidaridad y de la gentileza de la gente en Polonia. Ha sido un descubrimiento verdaderamente fantástico.
Pan profesor ma podobne wrażenia do przedmówcy. Również zaskoczony jest wielką gościnnością, urokiem przyrody polskiej, ale także i ludzi, urokiem kobiet. Zwraca uwagę na wielką życzliwość i serdeczność, z którą się spotkał. I jest to dla niego wielkie odkrycie i w tych kategoriach spogląda na doświadczenie Polski.
Pan profesor.
Yes, I've been to few countries in the Europe. But I think Poland is very unique, and since I came here, I just, you know, got the chance to visit some cities, and every city has a very rich history to explore, and the people here are very friendly, and also the different culture, like the food and the folk cultures here are very, very special, and I really enjoy it.
Przyjechałem tutaj jako nie do pierwszego państwa w Europie, byłem w różnych państwach, ale Polska jest wyjątkowa. Miałem okazję odwiedzić kilka miast i w każdym mieście jest inna kultura, inne jedzenie i inne takie folklorystyczne klimaty.
Ksiądz doktor.
I mean, I'm from Germany and Poland is not so far away, but I have to confess that I visited Poland only twice, and this is now the second time. But I'm very well aware of the greatest gift Poland has given to the Church. This was John Paul II. And I live in the Vatican, right in Rome, and very often I go out to his tomb to pray there, and then I experience this great faith in which he grew up, and this great gift Poland has given to the whole Church, and this, I think, is the biggest, the most beautiful expression of what Poland can give and can be.
Co prawda Niemcy nie są zbyt daleko od Polski, ale muszę się przyznać, że to dopiero drugi raz, kiedy tutaj jestem. Chciałem zwrócić uwagę na ten wielki dar, jaki Polska dała całemu światu. Tym darem jest Jan Paweł II. Często chodzę, żyjąc, mieszkając w Watykanie, często chodzę na grób Jana Pawła II i modlę się. Ten dar może pokazać, jakie inne dary Polska jest w stanie dać światu.
To bardzo miłe słowa i dziękujemy za tak dobre słowa o naszym kraju. Znamy nasz kraj, ale też chcielibyśmy jako też widzowie i słuchacze poznać wasze kultury, wasze kraje, ale od tej strony właśnie, od strony prawdy, jaką jest Jezus Chrystus. I tutaj właśnie pytanie o Hiszpanię, jak właśnie, w jaki sposób ta prawda, którą jest Jezus Chrystus, o ten kontekst przekazywania jej w Hiszpanii. Wiemy, w jakim sytuacji mniej więcej ta Hiszpania się znajduje po tych różnych rządach bardzo lewicowych, skrajnych. Bardzo proszę. Pan profesor José Manuel Chillón.
Gracias por la introducción. Yo quiero decir dos cosas especialmente. La primera es que me sorprende Polonia gratamente, porque en Polonia se ha hecho carne el mensaje liberador que internamente tiene el cristianismo.
Jest bardzo zaskoczony pan profesor tym, że w Polsce możemy jakby odczuć, stało się rzeczywistością to, co wiąże się z wyzwolicielskim przesłaniem Jezusa Chrystusa. To nas dotknęło i tego doświadczyliśmy.
De modo que es sorprendente para quienes venimos de tradiciones ya muy seculares, muy secularizadas, donde la religión es muy independiente de la vida pública, este mensaje cultural, pero no solo cultural y tradicional, sino realmente transformador de la vida de la fe.
Dla nas, którzy przybywamy z kultury już bardzo sekularyzowanej, jest to niezwykłe doświadczenie, bo widzimy, że religia nie stanowi jakiejś oddzielnej rzeczywistości, ale ma swoje oddziaływanie kulturowe, to jest bardzo ważne, ale również ma tę wielką siłę przekształcania naszej rzeczywistości.
I en segundo lugar, voy a hablar algo de mi conferencia de mañana, que tiene que ver precisamente con la incompatibilidad a priori, ¿no? Con la incompatibilidad previa que parece que existe entre la transmisión del cristianismo y la transmisión del mensaje mediático.
Pan profesor nawiązuje do swojego jutrzejszego wykładu. Chciał podjąć zagadnienie pewnej odpowiedniości czy braku, jaki mógłby zachodzić między przekazywaniem, między prawdą o Jezusie Chrystusie, a sposobem jej przekazywania. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to niekompatybilne, nie pasuje do siebie.
De modo que la primera vocación del cristiano, del cristianismo, del catolicismo como mensaje es el reconocimiento de una verdad que no es un concepto, que no es una idea, que es una persona.
Po pierwsze, należy podkreślić, że w przypadku chrześcijaństwa nie mamy do czynienia z przekazywaniem prawdy rozumianej jako pojęcie, tylko mamy do czynienia z prawdą, którą jest osoba.
I el reconocimiento previo de los medios de comunicación, sobre todo de los medios de comunicación democráticos, es que no hay una verdad y por tanto lo único que hay son distintas formas, distintas maneras, distintas ocasiones de presentar varias verdades en principio compatibles entre sí.
I tu napotykamy na pierwszy opór, czy pewne niezrozumienie ze strony mediów, które nie uznają prawdy. Uważają, że media mają za zadanie tylko przekazać pewne konteksty, w których znajduje się pewne spojrzenie na rzeczywistość, a to żądanie, czy ta pretensja chrześcijaństwa do prezentacji jedynej prawdy jest tutaj, jakby nie pasuje do świata mediów.
I para mí esta es la esquizofrenia que se plantea. Por un lado, la Iglesia no puede prescindir de los medios de comunicación si no quiere quedar encerrada en la sacristía, y por otro lado, al contar con los medios de comunicación, está tratando de integrar algo que es muy difícil de integrar, precisamente porque los medios de comunicación tratan el mensaje católico como un mensaje más, como una propuesta más.
Jest to zjawisko, które pan profesor przyjmuje do pewnej takiej schizofrenii, w której mamy do czynienia z jednej strony z faktem, że Kościół nie może obyć się bez mediów, nie może zamknąć się w zakrystii ze swoim przekazem, musi posługiwać się medium jako pewnym narzędziem do przekazu prawdy, a z drugiej strony musi wielki wysiłek włożyć w to, aby te media kształtować, ponieważ one nie dostrzegają tej wyjątkowości, jaka wiąże się z przesłaniem.
Y por último, no quiero quitarle tiempo a mis compañeros, por último, me gustaría mañana hacer un análisis de este tiempo en el que vivimos y en el que la Iglesia también vive y en el que España está viviendo muy, muy, muy seriamente, es el tiempo de lo que los filósofos ya hemos llamado la posmodernidad, que para verlo con una imagen muy, muy interesante es el tiempo en el que lo sólido ha comenzado a licuarse, ha comenzado a convertirse en líquido, de modo que los grandes valores que cimentaron Occidente están ahora mismo licuándose, digamos, están ahora mismo sobre arenas movedizas, si vale la...
I na końcu wreszcie, żeby nie zabierać czasu tutaj to innym występującym w programie, pan profesor zwraca uwagę, że chciałby dokonać analizy sytuacji, w jakiej się znajdujemy, w jakiej żyje Kościół. Jest to sytuacja, którą zwykło się określać jako czas postmodernizmu i on cechuje się, czy można go opisać za pomocą pewnego porównania. To, co było do tej pory stabilne, solidne, nagle zaczęło być płynne, zaczęło się rozpływać i brakuje tej trwałej podstawy, punktu odniesienia dla ludzkich poszukiwań w sferze wartości.
Dziękuję. To może przejdźmy do Kolumbii. Właśnie to pytanie odnośnie tej prawdy, jaką jest Jezus Chrystus. W kontekście Kolumbii, jak jest z tym głoszeniem, jak ta prawda wybrzmiewa w społeczeństwie kolumbijskim?
Para entender a Colombia, lo primero que hay que entender es que tenemos un conflicto interno armado de muchos años. En Colombia no hay propiamente una guerra, ni con otra nación, ni estrictamente una guerra civil donde hay dos bandos enfrentados, sino hay todo tipo de fuerzas regulares e irregulares que generan un conflicto que influye tremendamente sobre la vida de las personas.
Przede wszystkim należy podkreślić, że w Kolumbii, życie w Kolumbii jest naznaczone wewnętrznym konfliktem zbrojnym, w którym nie ma wroga zewnętrznego, ani nie ma jasno zdefiniowanego wroga wewnętrznego. Jest to wojna o tyle dziwna, że pojawiają się tam pewne ugrupowania zbrojne, regularne i nieregularne, które ze sobą walczą.
Por una parte hay movimientos de guerrilla izquierdista, varios. Por otra parte hay movimientos de extrema derecha armada con violaciones terribles de los derechos humanos. Por otra parte, hay agentes del Estado corruptos y también con muchas violaciones de los derechos humanos. Por otra parte, hay un fenómeno que degrada todas las costumbres, que es el narcotráfico. Ese es el contexto, un contexto sumamente difícil.
Sytuacja, w jakiej znajduje się Kolumbia, to rywalizacja bardzo skrajnych grup militarnych. Z jednej strony są to bojówki lewicowe, które posługują się przemocą. Również prawicowe bojówki, też ekstremistyczne, tutaj popełniają wiele niegodziwości, wiele gwałtów, ale jest jeszcze trzeci jakby aktor na tej scenie przemocy w Kolumbii. Są to funkcjonariusze publiczni, którzy dopuszczają się korupcji i również nadużywają swojej władzy. To wszystko tworzy kontekst, w którym, no właśnie, przychodzi głosić prawdę.
Lo paradójico es que en ese contexto tan difícil el país funciona. La economía crece, hay libertad de prensa y hay libertades individuales, tenemos algunas instituciones sólidas, hay un sistema de justicia que opera con muchas dificultades, pero y en ese mismo contexto los colombianos estamos pensando que es posible negociar ese conflicto, parar la guerra e intentar reconstruir la nación.
Paradoksalnie w tak zarysowanym klimacie państwo funkcjonuje i z jednej strony mamy do czynienia z wzrostem gospodarczym nawet. Istnieje wolność prasy, wolność wypowiedzi, wymiar sprawiedliwości z wielkimi oporami funkcjonuje, ale tworzy się taki pewien klimat, w którym musi dojść do jakiejś rozmowy między nami samymi, wewnątrz społeczeństwa.
Colombia es un país católico. Por tradición, durante muchos años incluso tuvo un concordato con la Santa Sede que estuvo vigente hasta hace poco, y en Colombia la gran mayoría de las personas son católicas.
Kolumbia jest krajem katolickim, ze swojej tradycji to wynika. Jeszcze do niedawna obowiązywał konkordat, który regulował wszystkie sprawy relacji ze stolicą apostolską, ale to świadczy o charakterze katolickim kraju.
Pero vivimos un fenómeno de secularización muy semejante al de España, pero en este contexto de conflicto, los valores cristianos y los valores católicos adquieren una nueva dimensión, porque la posibilidad de tener un país distinto reposa sobre asuntos tan fundamentales para el católico como la justicia, la verdad, el perdón. Estamos buscando formas alternativas de justicia que no sean simple retaliación, sino que permitan restaurar la confianza. Estamos ante el compromiso de decir la verdad a pesar de lo que cueste, en un fenómeno muy semejante al que ocurrió en Sudáfrica, por ejemplo. Los grandes criminales del país, algunos han confesado sus crímenes. Y estamos sobre todo ante la necesidad del perdón como la puerta que abre las otras dos. Sin la capacidad de perdonar, incluso lo imperdonable, no es posible ni una justicia alternativa, ni una verdad que realmente restablezca la confianza.
Pan profesor zwraca uwagę, że ten kontekst sekularyzacyjny jest bardzo podobny dla Hiszpanii i dla kraju, z którego pochodzi, dla Kolumbii. I tutaj w tym kontekście konfliktu wartości chrześcijańskie pojawiają się z całą ostrością. Wartości takie jak sprawiedliwość, jak prawda i przebaczenie. I wszystko to w kontekście poszukiwania wewnętrznego pojednania całego społeczeństwa ogarniętego konfliktem, jak słyszeliśmy. A więc pewna próba szukania alternatywnej sprawiedliwości, którą można zbudować jedynie na przebaczeniu. A więc wielkim wyzwaniem, z którym muszą się zmierzyć, to jest mówienie prawdy o tym, co zaszło i przebaczenie nawet tego, co trudno jest wybaczyć. Jest to sytuacja bardzo podobna, tu pan profesor przyrównał do Republiki Południowej Afryki, w której te konflikty wewnętrzne również się pojawiają. Przebaczenie jest pewną bramą, przez którą Kolumbia musi przejść, jeśli chce budować swoją przyszłość.
Bardzo dziękuję. No i przenosimy się na kontynent azjatycki. Tajwan nam Polakom znany na pewno bardzo jest z handlu, z różnych rzeczy, które kupujemy, a bardzo chcielibyśmy poznać właśnie ten kontekst głoszenia Jezusa Chrystusa, prawdy o Jezusie Chrystusie, prawdy, jaką jest Jezus Chrystus właśnie na Tajwanie, w tamtej części świata.
Mm-hmm. Okay, Taiwan is in Asia, you know. So our Taiwan is the democratic country, so we have different religions. But however, you know, every time when you see this, when this country goes through some difficulties, like when earthquake or other kind of a turmoil, and you can see that the spirit, Catholic spirit that always, you know, people have this belief because it's a very democratic country and people can very free to do things and talk things, you know. Even sometimes we have a political dispute, you know, like a debate and struggles with people supporting different parties. And so, but I think these difficulties, sometimes you need a strong belief to settle, that people feel comfortable, feel at ease to care about each other and not always just, you know, like have this conflict with other people. So I think Jesus Christ and the Catholic spirit of, you know, want us to, you know, care about other people and respect other people. I think that's important foundation for a lot of people in Taiwan. Although Catholic population is not the highest in terms of the religion in Taiwan, but I think in many some important times it did play a very important basis for people to look inside their heart and look at how to, you know, really care about care for other people and not being selfish. I think that's a very important thing in the society.
Tajwan leży w Azji. Tajwan ma polityczną organizację. Polityczną organizacją jest demokracja. Na Tajwanie są różne religie. Ta demokracja skutkuje różnego rodzaju debatami na podłożu, w obszarze polityki, ale również innych religii. I pan profesor wspomniał, że kiedykolwiek się coś złego dzieje na Tajwanie, jest jakiś wylew ropy naftowej, czy też jakieś trzęsienie ziemi, pojawia się okazja do tego, żeby działać wspólnie, żeby skoncentrować się na tym, co ludzi łączy, nie ludzi dzieli, i żeby pokazać dobroć tę swojego serca i żeby nie być samolubnymi. Tutaj, jak sądzę, can I say that this selfishness or selflessness is relates to Catholicism especially, or is it a special relation for Catholics in Taiwan?
I just like people, just in more like you. Individualism.
So, and that that results with a growth of Catholicism, right?
Yes.
Więc te okazje służą do tego, żeby właśnie popularyzować postawy typowo katolickie, to znaczy brak koncentracji na samym sobie, chęć udzielania pomocy innym, i przy tej okazji następuje wzrost liczby katolików na Tajwanie.
Thank you. Yeah, and also I think because I teach media, so sometimes I talking about the truth of this. I think we care very much about, you know, how the because people have a lot of freedom. Freedom of press, freedom of speech, and we care about how you know, you the mass media, they represent people fairly or correctly, and not misrepresent people. So because Taiwan is coming from a country with to a more multicultural society right now. So we have a lot of immigrants or migrant workers from different countries. They all from different backgrounds. I think this important thing that we to get to know other people and care about people with different cultures is very important right now. I think in this time, I think the Catholic, what we emphasize about, you know, people to care about other people and to spread your love, that's important, especially when a country is moving from a more diverse, more multicultural society right now.
Pan profesor zajmuje się mediami w tym obszarze, prowadzi wykłady i bada też w perspektywie tej wolności słowa, którą mają media obecnie, jak te media reprezentują, faktycznie reprezentują społeczeństwo, w którym się znajdują. Tajwan, na Tajwanie jest bardzo wielu przedstawicieli różnych kultur, no i jako takich trzeba odpowiednio w tych mediach reprezentować, natomiast postawa, o której pan profesor mówił, postawa właśnie tej otwartości, miłości do bliźniego, jest postawą właściwą dla podejścia chrześcijańskiego czy katolickiego.
Dziękuję. I ksiądz doktor, no Niemcy wydaje nam się, że trochę znamy, to znaczy wiemy, że są i katolickie, i protestanckie, ale wiemy, że też jest nowa fala islamu, który wchodzi do Niemiec. I jak w tym całym kontekście wybrzmiewa prawda o Jezusie Chrystusie w Niemczech właśnie?
That's a very complex question. The first thing we need to understand is that Germans try to understand everything, really everything. And it's quite difficult to understand everything, especially regarding topics of faith and belief. Mm-hmm. So we are kind of critical to authority because of the experiences also of the Second World War and so on, but this continued afterwards. So on one side we try to understand and we are kind of critical to authority, and this created a very special situation, a situation which the philosophers would call relativism.
Więc to jest bardzo złożone pytanie, które ojciec tutaj zadał. Na początku musimy coś wyjaśnić. Niemcy próbują zrozumieć wszystko, więc z jednej strony próbujemy zrozumieć wszystko, z drugiej strony przyjmujemy postawę krytyczną wobec władz. I tutaj jest pewnego rodzaju tarcie pomiędzy tą postawą krytyczną a próbą zrozumienia wszystkiego. Postawa krytyczna wywodzi się między innymi, ale też nie tylko, z czasów II wojny światowej i tego, co się wtedy działo. Te tarcie i ta cała sytuacja skutkuje czymś, co filozofowie nazywają relatywizmem.
In our constitution we have in the first article that we are responsible for the people, and also we have a responsibility in front of God. This is a very special indication for all the other articles in our constitution. So coming back to your question now, in this context of relativism, many Catholics, also as Christians in general, as Protestants, lost a kind of their identity, because they're very much exposed to relativism.
Jeszcze nadmienię, że w naszej konstytucji na samym początku jest zapis głoszący, że jesteśmy odpowiedzialni wobec ludzi, ale też wobec Boga. A wracając do tego pytania, które ojciec zadał wcześniej, ten relatywizm, o którym mówiłem wcześniej, skutkuje tym, że ludzie stracili tożsamość.
And this guided us, or this brought with us, two consequences. One is that we're very much exposed to the gender mainstreaming, which is imposed in all the schools right now and in the universities. So children are formed in this new spirit, which is like abolishing like the traditional view of family. This is on one side. And this affects also our faith as such, as church, so that we could speak or call them that people would believe in a God buffet. that you pick whatever, you know, you like, you know, I like this, I like this. Okay. I don't like the other part there, no, I don't really like it, so I don't know, this is not for me, you know. And then if someone would touch a topic what you don't like, they would complain, and they would complain like in the German way, you know, it's not very nice.
Więc są tego następujące skutki. Po pierwsze, dzieci są poddawane ideologizacji gender, co z kolei skutkuje podważeniem czy wręcz zagrożeniem modelu typowego, standardowego modelu rodziny, co zaś z kolei skutkuje problemami z wiarą. Ten relatywizm, ale też te problemy pokazują, że właściwie ta postawa pokazuje, że nie trzeba z niczym się borykać. Wystarczy wybrać sobie ten pogląd albo inny pogląd. A po drugie, to z kolei skutkuje tym, że jeżeli wybieramy sobie pogląd, który chcemy, to jeżeli ktoś porusza temat no, taki kontrowersyjny czy taki, który się nie podoba, to od razu rodzą się narzekania. I to narzekanie w typowo niemieckim stylu.
So, answering now your question. The Protestant communities in Germany, they are losing an influence right now. And they're losing members, many members, because like they like gave in so many topics. Then the Catholic Church is now for the first time after the Reformation stronger than the Protestant communities. Not because of we are growing so strongly, it's because the others are diminishing much faster than we are. Then the Islam is growing a lot, also in Germany. So this creates a very difficult situation, because we need a type of culture which guide the society. And I think this is missing. In the German government, we had some attempts to create a debate on this topic, just to look what could be the guideline for our society. But this failed, because the politicians didn't have perhaps enough enough courage just to take up this important topic. So the question of truth wasn't touched as such, and we just ignored it. But by ignoring it, as John Paul II said in Veritatis Splendor, for example, you would cause a very big damage to your own society, and also you might cause a big damage to the church.
A żeby odpowiedzieć na to pytanie, to protestanci tracą członków swojego kościoła, a jednocześnie tracą wpływy. Po raz pierwszy od czasu reformacji katolicki kościół jest większy niż protestancki, a to właśnie dlatego, że wolniej się ulega rozkładowi, czy wolniej opuszczają go jego członkowie. Natomiast islam rośnie i islam ma coś, czego nam brakuje, to znaczy tworzy pewnego rodzaju społeczeństwo. Rząd w Niemczech próbuje podjąć kwestię społeczeństwa czy organizacji społecznej, ale do tej pory się to nie udało. Dlaczego? Być może dlatego, że nie posiadają wystarczającej odwagi, żeby podjąć te trudne bądź co bądź kwestie. A jeżeli mówimy o prawdzie, to prawda jest zwyczajnie ignorowana, co zgodnie z przesłaniem Jana Pawła II z encykliki Veritatis Splendor może takie ignorowanie spowodować ogromne szkody społeczne.
Dziękuję. Te rozmowy są z zaangażowaniem również naszych słuchaczy, naszych widzów, dlatego zapraszamy ich do tego, aby wzięli udział w naszym programie. Przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi są pan profesor José Manuel Chillon z Hiszpanii, pan profesor Diego Antonio Pineda z Kolumbii, pan profesor Chu Fun Chen z Tajwanu oraz ksiądz dr Ralf Weimann z Niemiec. I zapraszamy Państwa, numery telefonów do naszego studia 657-0011, 657-0012. Następne dwa numery dla słuchaczy i widzów z zagranicy 48-56-657-0013 oraz drugi numer z końcówką 14 i dwa numery dla posiadaczy telefonii w naszej rodzinie 536-600-300 oraz 536-600-400. A ja tak ze swojej strony również apeluję, aby te pytania były jasne, klarowne, czy jakieś zdania wypowiadane, z racji tego, że mamy właśnie do czynienia z tak piękną międzynarodową tutaj wspólnotą, którą gościmy z racji 7. Międzynarodowego Kongresu w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. A naszym właśnie gościom pomagają, no i nam oczywiście przede wszystkim, ksiądz doktor habilitowany Piotr Roszak z UMK, no i z Torunia, oraz pan doktor Rafał Lizut z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Katolicy i prawda, szanse i zagrożenia. Zanim odbierzemy telefon, tu już były wspomniane, przynajmniej przez pana profesora Chu Fun Chen, media. Jak ważną sprawę w przekazywaniu tej prawdy o Jezusie Chrystusie w poszczególnych może krajach odgrywają media.
Bueno,
pan profesor José Manuel.
Para romper el fuego, ¿no? Digamos que la Iglesia Católica en España tiene mala prensa.
Można powiedzieć, że Kościół katolicki w Hiszpanii nie ma dobrej prasy.
De modo que en España, digamos, el reto que tiene la Iglesia Católica es transmitir el mensaje por medios de comunicación de titularidad empresarial. No katolika.
Kościół katolicki musi zmierzyć się z próbą dotarcia do społeczeństwa za pośrednictwem mediów, które nie są katolickie.
I jest un reto, i jest un reto muy duro, porque los medios de comunicación tratan la Iglesia Católica como tratan otros acontecimientos, de modo que cuanto más espectáculo generen, más noticiable es lo que pueden decir.
I zdarzają się z taką sytuacją, że media będące w rękach prywatnych, jest to wielkie wyzwanie dla Kościoła, bo ponieważ są postrzegani przez pryzmat takich samych kryteriów, jak inne wydarzenia mające miejsce w społeczeństwie. Im bardziej spektakularne, tym więcej zwracają uwagi.
Los medios son una empresa, de modo que lo que más genera audiencia es lo que más vende, y lo que más genera audiencia ahora mismo en España son, por desgracia, no la vida de la Iglesia, sino los escándalos de algunos miembros de la Iglesia.
Ponieważ media są, jak każda inna firma, zainteresowane przede wszystkim wzrostem oglądalności, dlatego nie interesują się życiem Kościoła i wielkim wkładem Kościoła, ale przede wszystkim, niestety, skandalami, które w różnych miejscach się zdarzają.
Pan profesor? Diego,
¿quieres añadir algo más a los medios, el papel de los medios en Colombia
sobre la Iglesia?
En Colombia no hay una crítica abierta y directa contra la Iglesia de ningún medio de comunicación, como medio, digámoslo así. Hay, por supuesto, posturas de algunos personajes de los medios que son abiertamente, yo no diría ni anticatólicas, sino propiamente anticlericales, y que tienen que ver sobre todo con asuntos de moralidad. Pero simplemente se toma la visión de la Iglesia como una opinión más, pero sin profundizar en los motivos, en las razones que tiene la Iglesia para establecer su doctrina, ¿cierto?
Pan profesor zwraca uwagę, że media w Kolumbii nie są otwarcie wrogie katolicyzmowi. Bardziej mamy do czynienia z poszczególnymi postaciami życia publicznego, które nie są może antykatolickie, ale bardziej antyklerykalne. Ale ten antyklerykalizm bazuje na pewnych kontrowersjach moralnych i tutaj jakby zasadza się cała taka niechęć, można powiedzieć, w stronę Kościoła, pewnej obrony wartości.
Paradoxicamente. Y tal vez no paradójicamente, quienes ejercen cierto tipo de crítica anticlerical muy fuerte terminan incurriendo en lo mismo que critican y terminan en nombre de la posmodernidad planteando una nueva inquisición. Incluso algunos los han llamado así, los inquisidores posmodernos.
Pan profesor zauważa, że właśnie ta krytyka Kościoła, czy programu, czy nauczania Kościoła, no bardzo często obraca się przeciwko samym mówiącym, czy wypowiadającym te słowa. Do tego stopnia, że bardzo często nazywa się ich nowymi inkwizytorami, ponieważ postmodernizm stał się w jakiejś mierze inkwizycyjny. Tą inkwizycję, którą tak tropił i krytykował, właściwie sam w to wpada.
Yeah. Professor Chu Feng Chen.
Yeah, in Taiwan, we have hundreds of TV channels, and we got many newspapers, but most of them are just commercial television networks. So we do have a channel called Good TV or something. You're just trying to deliver the messages of Jesus Christ. And what I want to say is, I think, because I sometimes ask the students, do they what kind of media they use? The younger generation, they probably prefer some, you know, they prefer some more like a commercial type of programs, or they don't watch TV at all now. They don't read newspapers, so I think that this is a risk. I think the challenge is that have the messages to be heard, the Jesus Christ, I think we should find out some, you know, new ways, like how to use more, like new communication technologies, like digital media, or like create some website, or use the social network, social SNS, social network site, that the younger generation would can receive the messages, because I think older people probably are used to, and they have their outlet for this information. But for young generations, we have to adjust the way that we deliver the message, maybe use more some of the new forms of technology or the new media outlets.
Na Tajwanie mamy setki programów telewizyjnych, ale zazwyczaj są to programy o charakterze komercyjnym. Być może jest kilka programów właśnie religijnych, jak God TV, czyli Telewizja Bóg. Natomiast młodzi ludzie nie oglądają tych programów. Często profesor pyta swoich studentów, co oni oglądają. No i mówią, że właściwie to nie oglądają albo takie komercyjne, albo nie oglądają w ogóle telewizji, ze względu na to, że komunikują się ze światem za pomocą innych, nowszych rodzajów mediów. Prawdopodobnie tablety, smartfony czy tabletoidy jako źródła informacji traktują, a nie samą statyczną telewizję. Więc wyzwaniem, przed jakim stoi Tajwan, jest próba dostosowania tego przesłania prawdy i przesłania katolickiego do nowoczesnych sposobów komunikacji czy pobierania, źródeł pobierania informacji przez młodych ludzi. I co prawda starsze osoby w dalszym ciągu oglądają telewizję, ale one mają już swoje zwyczaje. Natomiast z młodymi ludźmi trzeba coś nowego, nowoczesnego wymyśleć.
In Germany, the situation is very similar to the situation in Spain, very similar. But we have right now also a few, like, private television stations, like EWTN. They're coming to Germany as well now. They're having a German section. And this seems to work very well. This is a good way how to transmit things. But I would still consider that that is very important to have a very positive message, because the people usually get to know only the scandals, the bad things which happen in the church, but they do not get to know the so many beautiful things which do happen as well in the church. So in Italy, for example, they have the tradition to make a type of movie from the lives of the saints. I mean, you know the one from John Paul II, but in Italy the most famous was the one from Father Pio, for example, and this worked very, very well and left a very clear message. And I think this is the way how we should transmit our message as well.
W Niemczech sytuacja medialna jest podobna do tej w Hiszpanii, ale To, co chciałbym zaznaczyć i podkreślić, to jest to, że powinniśmy dostarczać pozytywnego przesłania. To znaczy w mediach mamy cały czas do czynienia z jakimiś skandalami, ze złymi rzeczami, z tragediami, natomiast nie ma tego pozytywnego przesłania. I tutaj ksiądz profesor mówił o Włoszech jako posiadających tradycję robienia filmów o życiach świętych. Na przykład tutaj film z życia ojca Pio czy Jana Pawła II. I tutaj widzi tę różnicę, która by była pomiędzy mediami komercyjnymi a mediami katolickimi. Może to jest sposób, żeby wygrać uwagę ludzi słuchających czy oglądających, korzystających z mediów.
Bardzo dziękuję. Już mam informację, że mamy telefon. Bardzo proszę. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam, mam tylko jedno pytanie.
Jak ma pani
do pana profesora z Kolumbii. Jesteśmy tutaj w Polsce, pewnie nie tylko w Polsce, bardzo pod wrażeniem przepięknego filmu. Był często parekroć powtarzający z Jutram Kolumbia świadectwem dla świata. Jest to przepiękne przesłanie, gdzie słyszymy, że Kolumbia jest poświęcona Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Wiele rzeczy się tam odbywa i tak przepięknie, jakąś wielką nadzieję niesie ten film i takie pozytywne przesłanie. Chciałam, żeby pan się odniósł, jak to się w tej chwili ma do tej realności, która jest obecnie. Czy jest nadzieja, czy ta nadzieja, którą ten film niesie, dalej może tutaj się jakoś tak przenosi. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy. Pan profesor Diego Antonio Pineda.
Me preguntan por una película que no conozco.
Pani pytała o film, którego pan profesor jeszcze nie oglądał.
Es probable que se conozca más afuera que dentro del país. Eso ocurre muchas veces en Colombia, que las cosas que pasan en Colombia se tiene una versión por fuera del país que en Colombia no conocemos.
Zdarza się bardzo często w Kolumbii, że to, co dzieje się wewnątrz kraju, jest lepiej znane na zewnątrz niż przez samych Kolumbijczyków. Taka prawidłowość.
Pero sí puedo hablar de la esperanza.
Ale mogę opowiedzieć o nadziei.
En Colombia tenemos una gran ventaja. A pesar de todas nuestras tragedias, tenemos dos cosas que nos hacen la vida muy bella. Uno es la capacidad de trabajar y dos es la capacidad de reír.
Kolumbia pomimo swojej tragicznej sytuacji posiada dwie bardzo ważne cechy, które sprawiają właśnie, że ta nadzieja staje się bardziej realna. Z jednej strony jest to pewna zdolność do pracy, pracowitość, a po drugie również zdolność do uśmiechu, do śmiania się.
I para mí la esperanza se basa en esas dos cosas fundamentalmente. En la constancia que da el trabajo, el poder luchar día a día por lo que uno quiere, por lo que uno valora, pero también la posibilidad de disfrutar las cosas más sencillas de la vida, el poder sonreír a pesar de todas las tragedias que uno pueda vivir. Y yo creo que eso es lo que uno encuentra en el cristianismo también, ¿no? El tomarse la vida en serio, pero también saber disfrutar lo que de hermoso hay en la vida concreta de su familia, de sus amigos. I yo creo que esa es la esperanza.
Pan profesor mówi, że właśnie są to te dwa fundamenty, na których opiera się nadzieja w Kolumbii. Właśnie ta umiejętność pracy, wymagającej, trudnej często pracy, obrony pewnych wartości, a z drugiej strony też umiejętność cieszenia się z życia, takim jakim ono jest, pomimo różnych trudności i tragedii, właśnie pewna umiejętność radosnego przeżywania każdego dnia. I na tym opiera się nadzieja chrześcijańska, którą można wcielać w życie, zarówno w życiu właśnie rodzinnym, zawodowym i to cechuje przede wszystkim ten naród.
Bardzo dziękuję. Kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Telefon.
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Mówi Andrzej z Poznania, pozdrawiam panu profesorów i ojca prowadzącego w studiu.
Witamy serdecznie.
Chciałem zabrać głos na temat tego, że media, znaczy katolicy muszą przez media świeckie się porozumiewać. Tutaj padło takie zdanie, ale dla mnie w pewnym sensie jest niezrozumiałe, że czołowe pismo światowe, co prawda świeckich katolików, a nie katolików związanych bezpośrednio z Kościołem z Kanady, to jest Michel, jest praktycznie w ogóle nieznane i uważam, że ci, którzy wydają to pismo na cały świat w wielu językach, między innymi w języku polskim, też od 1999 roku, to jest Instytut Louisa Ivena w Kanadzie, mógłby być zaproszony przynajmniej jedna, dwie, trzy osoby na kongresy organizowane właśnie przez WKSIM w Toruniu i przez te wspaniałe dzieła.
Sugestie, oczywiście, bardzo dziękujemy za sugestię. Tylko nie wiem, czy to jest taka sugestia, aż taka potrzebna na antenie, bo zawsze można napisać maila, można się tak skomunikować. Nie wiem, czy panowie coś mają, czy znane jest to pismo dla panów. Czy coś w tej kwestii mamy do powiedzenia? Ale dziękujemy panu naprawdę za sugestię, serdecznie pozdrawiamy i już chyba będziemy mieć następny telefon. Halo? Przypomnę numer telefonów, bo zazwyczaj to są numery inne, a przypomnę 56 657 0011, 56 657 0012, później 56 657 0013 oraz 48 56 657 0014 oraz dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. Katolicy i prawda, szanse i zagrożenia. Naszymi gośćmi są goście już jutro rozpoczynającego się 7. Kongresu Międzynarodowego Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, pan profesor José Manuel Chillón, pan profesor Diego Antonio Pineda, pan profesor Chu Fun Chen oraz ksiądz dr Ralph Weimann. Mamy telefon, bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Serdeczne ukłony dla wszystkich obecnych w studio. Ignacy Czerzyk z Puław. Chciałbym zapytać księdza doktora Niemiec, a może i szerzej. W kwestii naród, kościół, naród. Ponieważ usłyszałem odpowiedź, że islam w Niemczech tworzy społeczeństwo, z czym się zgadzam. Katolicyzm stara się utrzymać tradycję i zachować społeczeństwo. Ale moje pytanie dotyczy tej koncepcji braci zmartwychwstańców. Bardzo mi się podoba ta myśl, bardzo mocno wiązania Kościoła z narodem. Ojciec zmartwychwstaniec Semenenko właśnie taką teologię narodu rozwinął. Czy można się odnieść w tym pytaniu? Prosiłbym o to, a żeby naprawdę powrócić do porządku i ładu moralnego, a za tym ładu ekonomicznego, generalnie ładu społecznego, trzeba moim zdaniem przybliżyć to, co kiedyś było klasyką, gdy Polska była w najtrudniejszej sytuacji, nie mając wolności. Ojciec Semenenko dawał taką propozycję. Kościół jest duszą narodu, naród jest drogą Kościoła.
Bardzo dziękuję, panie Ignacy. Kościół duszą narodów, naród drogą również Kościoła. Ksiądz doktor Ralph Weimann.
I'll try to give an answer because there are many very difficult topics involved.
Postaram się odpowiedzieć, chociaż jest tutaj wiele wątków, które należałoby poruszyć.
First of all, there's a type of separation, at least in the western part, between church and state.
Po pierwsze, jest rozdział między Kościołem a państwem, przynajmniej w cywilizacji Zachodu.
It's different in the East, for example. The Orthodox Church, they were always collaborating very much with the state.
Inaczej jest na wschodzie, kiedy to kościół ortodoksyjny, prawosławny współpracował z państwem.
And in the Western society it was a struggle throughout the centuries to get like a little the separation. And the separation has also or brings with it like a big advantage.
Natomiast na zachodzie przez dłuższy czas próbowano koniec końców skutecznie oddzielić kościół od państwa i ten rozdział ma pewne zalety.
It's like a spiritual liberty you have, so you can like preach the gospel without taking care for other constellations, without just having to respect always the politicians and what they say and so on. So you're much more free in the way how you can administer and live your faith.
Jedną z tych zalet jest to, że można głosić Słowo Boże, nie biorąc pod uwagę, co powiedzą na to politycy. Można w sposób bardziej wolny przeżywać swoją wiarę.
It works very well when we have a stable system, which means a democracy, for example, where you are allowed to preach your faith.
Działa to bardzo dobrze, kiedy mamy do czynienia z systemem stabilnym, jak na przykład demokracja, kiedy to można podążać za swoją wiarą.
And now I'm coming back to a question. It might become difficult when you are a minority, as for example the Christians right now in Iran, in Iraq and in Syria, where they're very much persecuted and where they really need to protect themselves somehow.
Może to natomiast stanowić problem, kiedy chrześcijanie są w mniejszości, tak jak to ma miejsce w Iranie, w Iraku czy w Syrii. Wtedy muszą w jakiś sposób się chronić.
We just had in Rome some bishops from Syria and from Iraq, and they told us about what's going on there, about how the Christians are slaughtered, how they are sold, how women are violated, and they said that they live together with Muslims throughout the last decade and for much time, and it was almost a friendly relationship they had, but from one moment to the other this changed dramatically.
W Rzymie mamy biskupów z Syrii czy Iraku, którzy opowiadali, co się dzieje tam u nich. I na przykład chrześcijanie są mordowani, sprzedawani, kobiety są gwałcone i co prawda żyli z tymi muzułmanami przez ostatnią dekadę czy nawet więcej, ale z dnia na dzień to się wszystko zmieniło, te przyjazne stosunki.
And these bishops told us that we in the Western society that we have to wake up. This is what they said, but they said as well it's not politically correct in the Western society. But they said we really need to wake up.
To, co ci biskupi powiedzieli, to, że my na Zachodzie musimy się obudzić. Ja wiem, że to nie jest politycznie poprawne, ale właśnie musimy się obudzić.
So, what can be done? That's a good question. I mean, there are different alliances now between the people of goodwill who try to calm the situation, to bring peace. The United Nations try to intervene. It's a very limited attempt. The US are bombing the terrorist groups. But this, I don't know if this is going to help. So it's really a question, your question, I mean, it's a question which I'm not really able to answer right now because everybody is looking for a solution and we don't know how. But one thing is we should take into consideration that we need to have a strong identity in order to protect our values, in order to protect our society and in order to protect the peace in Europe.
Więc pozostaje pytanie, co można zrobić? Tworzą się różne organizacje, ludzie dobrej woli próbują wymyśleć jakieś konstruktywne rozwiązanie. Organizacja Narodów Zjednoczonych próbuje coś z tym zrobić. Amerykanie bombardują terrorystów, ale co z tym zrobić? Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast wiem jedno. Musimy posiadać silną tożsamość, żeby ochronić wartości i nasze społeczeństwo.
And when the Pope Francis now went to the Brussels, to the Parliament, he, I mean, he almost, how would you say it? I mean, he tried to convince the politicians to go back to the roots of Europe. And this is our Christian identity. And he mentioned it very clear. He left this clear message there. And I think this is what we need to do. And then we have to look for a solution in order to protect the Christians. But it's very difficult to form just a unity between nation and or state and church. There are also many difficulties involved.
Kiedy papież Franciszek pojechał do Brukseli, do parlamentu, powiedział, że powinniśmy powrócić do korzeni Europy po to, żeby zachować swoją tożsamość. Ale tutaj jest bardzo trudno uformować taką jedność z państwem, żeby działać w tym obszarze.
Pan profesor José Manuel Chillón.
Querría intervenir a este respecto diciendo que a mí me parece tremendamente peligroso esta unión de nación y nación y religión. Y me parece peligroso por dos razones.
Bueno. Sí, panu profesorowi wydaje się to połączenie narodu i kościoła, religii bardzo niebezpieczne. I to z dwóch powodów.
La primera es estrictamente teológica. El cristianismo no tiene vocación de ser un pueblo o de identificarse con un pueblo. Eso es el judaísmo. El judaísmo se identifica con el pueblo de Israel.
Pierwsza z racji jest stricte teologiczna, ponieważ chrześcijaństwo nie chce się identyfikować tylko i wyłącznie z jedną nacją. To był kazus narodu żydowskiego, który utożsamiał religijność z jednym tylko narodem. W naszym przypadku jest pewna powszechność, która obejmuje wszystkie narody.
Recordamos el primer concilio de Jerusalén, que es este debate. Si la buena noticia de Jesús se identifica con un pueblo o es válida para todas las naciones, para todos los pueblos. Si es un mensaje, hoy diríamos, intercultural.
I to było wyzwanie, przed którym stanęli ojcowie na pierwszym z soborów, na soborze w Jerozolimie, kiedy zastanawiali się, czy przesłanie chrześcijaństwa, przesłanie Jezusa Chrystusa dotyczy tylko jednego narodu, czy też ma charakter powszechny, obejmuje swoim zasięgiem wszystkie kraje i wszystkie narody. Moglibyśmy tutaj właśnie powiedzieć o tej pewnej interkulturalności, jaką zakłada przekaz Ewangelii.
I la segunda es porque históricamente no ha podido nunca suceder un equilibrio, porque o bien se ha dado la politización del cristianismo o bien se ha dado la cristianización de la política, y los dos extremos han resultado perniciosos. Absolutamente pernicioso.
A drugi z powodów to racja historyczna, ponieważ jeśli przyjrzymy się głębiej wydarzeniom, które miały miejsce w historii, to dostrzeżemy, że trudno było utrzymać równowagę. Albo było optowanie za jedną skrajnością, a więc upolitycznienie kościoła, a z drugiej strony było takie skrystianizowanie państwa, a więc dążenie w stronę państwa wyznaniowego, które w obu przypadkach były dość niebezpieczne w swoich konsekwencjach.
Są dos extremos que a mí me parecen perniciosos, porque el uno tiene vocación siempre de colmar, de colonizar, de copar al otro. Lo que yo intento decir con esto es que hay una secularización que es positiva, que es la separación de poderes, la distinción de los dos ámbitos. Pero hay una secularización que es negativa, que es la que estamos viviendo ahora mismo Alemania y España, y es la prohibición de que el mensaje católico sea un posible mensaje. De modo que el ámbito de lo religioso es el ámbito de las convicciones y, por tanto, de lo estrictamente individual i particular. Diríamos, ese es el liberalismo de izquierdas y de derechas.
Pan profesor zwraca uwagę, że właśnie to optowanie za upolitycznieniem kościoła no, prowadzi do takiej próby kolonizacji różnych obszarów. Jest to zjawisko, które tutaj zachodzi. I w gruncie rzeczy mamy do czynienia z podwójnym rozumieniem sekularyzacji. Jest pewna postać sekularyzacji pozytywna, właśnie polegająca na oddzieleniu państwa i kościoła, tej przestrzeni wolności, ale oczywiście jest również ta negatywna
negatywna, z którą mamy do czynienia w bardzo wielu krajach, która polega na pewnym zakazie funkcjonowania, przesłania katolicyzmu w przestrzeni publicznej. Jest to zawężanie obszaru wyznawanej wiary jedynie do prywatnych poglądów, którymi nie można się dzielić w szerszym gronie. Więc to jest ten sekularyzm negatywny, ale nie można go tutaj przesuwać niejako na relacje państwa i kościoła.
Dziękuję. Już mamy następną osobę. Bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Adam z Podlasia mówi.
Adam. Słuchamy.
A więc tutaj odnośnie szans i zagrożenia, prawda, co do dzisiejszego tematu rozmów. Także kwestia taka, że prawda właśnie często jest ukrywana w całych tych mediach, prawda, gdzie jesteśmy bombardowani masą jakiejś przemocy, prawda, i różnych skandali, seksów na każdej płaszczyźnie. Jednocześnie taka telewizja jak Trwam jest szansą na zdanie nowego myślenia, prawda, nowego podnośnika, gdzie można trafić do ludzi, młodych ludzi przede wszystkim, gdzie trzeba być otwartym być na tych ludzi. Także no to tyle. Przede wszystkim właśnie odnośnie prawdy. Nie może prawdy zabraknąć ani w kościele, ani prawda w mediach, bo to bardzo istotna kwestia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panie Adamie za to słowo, za dobre też zdanie i o naszej telewizji. Czy któryś z panów profesorów chciałby w tym kontekście się wypowiedzieć? Ksiądz Ralf Weimann.
Pope Benedict had a last encounter with the Roman clergy before his retirement.
Papież Benedykt miał spotkanie z klerem, zanim ostatnie spotkanie z klerem, zanim przeszedł na emeryturę.
It was in February 2013, and he was addressing this topic, exactly this topic. And he said that there are two types of truth. The one represented by the media, which distorted the faith, changed the truth of the faith, and transmitted a false message and did a tremendous damage to the church. And then he said that there's also the truth, how the truth is written in the documents. He was referring to the Second Vatican Council, but you can apply it also to the tradition of the church and also to the Holy Scripture. And I think that we really need to rediscover this truth and to teach this truth in the way how you are doing it here as well in your televisions.
Było to w lutym 2013 roku. Powiedział, że istnieją dwa rodzaje prawdy. Pierwsza to jest prawda mediów, która zniekształciła przesłanie i wyrządziła ogromne szkody. Natomiast druga prawda to jest prawda z dokumentów, między innymi tutaj mówi o II Soborze Watykańskim, którą to prawdę powinniśmy ponownie odszukać i ponownie się z nią zapoznać.
We just had this same problem as well experiencing in Rome during the Family Synod. There were so different opinions brought up in the mass media, which were just causing a big confusion. You know, and this wasn't the intention of the Synod as far as I understood the Synod. It was to confirm the people in their faith and the doctrine of the church and not just to cause confusion. And this is the problem which we are facing right now, and I think we still need to find a good strategy.
Więc podobna sytuacja była w przypadku synodu dotyczącego rodziny. Z jednej strony był synod, a z drugiej strony były mylne informacje podawane w mediach na temat tego synodu. I sytuacja ta powtarza się. W dalszym ciągu nie znaleźliśmy sposobów na to, żeby sobie z nią poradzić. W dalszym ciągu musimy jakoś znaleźć rozwiązanie dla tej sytuacji.
No, yo solo quiero decir una cosa, aunque mi campo no es el de la comunicación, pero tengo la impresión de que muchas veces se confunde el medio con el canal, con el canal físico, y entonces lo que se hace es reproducir a través de un canal un mensaje que ya está prefigurado, en vez de aprovechar el medio con todas las oportunidades que tiene. Lo voy a poner en otro ejemplo, en otra circunstancia. Yo soy amante del fútbol, pero yo ya no voy nunca a un partido de fútbol y me gusta mucho, porque ir a un partido de fútbol en Colombia implica violencia, implica una cantidad de cosas, mientras que ver el partido de fútbol por la televisión implica otra cantidad de valores agregados. Puedo ver las jugadas repetidas, puedo oír comentarios distintos, puedo encontrar una serie. Yo me pregunto por qué, y me lo pregunto en concreto cuando veo canales, digamos, que tienen una intención religiosa. Me parece que a veces lo que hacen es que utilizan el canal para volver a transmitir, solo que a muchas personas, lo mismo que ya hacen en su iglesia, etcétera, y no para repensar, reinterpretar el mensaje.
Pan profesor zwraca uwagę, że bardzo często mylimy to pojęcie medium jako bardziej szerokiego od bardzo konkretnego kanału, z którym się utożsamiamy i w którym zostaje przekaz już jakby gotowy, już jest, no, ma tą konfigurację już bardzo konkretną. Dobrym przykładem, na który pan profesor się powołał, jest futbol, w którym mamy do czynienia z transmisją wydarzeń dziejących się na boisku. Pan profesor nie chodzi na stadiony ze względu choćby na to, że jest bardzo wiele przemocy w Kolumbii na stadionach, ale dzięki transmisji telewizyjnej może przeżyć to wydarzenie sportowe i emocje, które temu towarzyszą, i komentarze. Jest jakby to spektrum poszerzone. I zwraca uwagę, że bardzo często niestety dzieje się tak, że gdy przychodzi transmitować jakieś wydarzenia związane z religią, z wiarą, liturgię na przykład w pewnych kościołach, kanał ogranicza się do bardzo prostego przekazu tylko tego, co się widzi. Jakby nie próbuje edukować, nie próbuje zachęcać do przemyślenia, nie towarzyszy temu przekazowi właśnie pewne pogłębienie. I to jest ta duża, duża strata, jeśli chodzi o przekaz medialny.
Dziękuję. Bardzo proszę, już kolejną osobę mamy.
Będzie posłaniec Chrystus i Maria ze Szczedziewica. Serdecznie witam ojca oraz szanownych gości z tylu państw. No więc chciałbym mówić.
Pan Majmieski, mamy przyjemność?
Jerzy z Francji.
A witam serdecznie.
Otóż chciałbym może dopowiedzieć mianowicie tak. Powinniśmy my jako katolicy zrozumieć jedną rzecz. Iż pojęcie tak zwanego państwa laickiego zostało stworzone i narzucone przez wrogów chrześcijaństwa, w ogóle Kościoła. I trzeba to rozumieć, że państwo laickie rozumiane, bo taka była akcja i cel wyrugowania Kościoła i jego wiary w ogóle z państwa. Laickie państwo to znaczy bezbożne, nie liczące się absolutnie z prawem Bożym, prawem kościelnym i w ogóle z tym, co jest Kościół. Traktuje Kościół jakaś instytucja świecka, a nie jako instytucja boska. I dlatego też w historii była ścisła współpraca, to jest prawda, takie były czasy. Czasy były inne, gdzie Kościół bardzo był w strukturach państwowych bardzo zakorzeniony, ale nie trzeba się temu dziwić. Taka była historia, takie były czasy i tak inaczej, tak było kiedyś. Taka była mentalność. Dzisiaj jest inaczej. Jeżeli możemy zaakceptować tak zwane państwo laickie, nie w sensie wrogości, może państwo, sam Kościół w strukturach państwowych nie wchodzi, faktycznie stwierdza sam, że są czasy, iż świeccy powinni zajmować się tymi bardziej sprawami, ale nie można zgodzić się na to, żeby państwo było antykościelne i bezbożne, tak jak chcieli promotorzy państwa laickiego. To znaczy, jeśli my jako obywatele w krajach katolickich, szczególnie takim jak Polska, mamy swoich reprezentantów, większość jest katolików, to nie może polityk zachowywać się tak, jak gdyby zasad kościelnych i wiary chrześcijan nie było, i wręcz odwrotnie, dać się po prostu niejako zatruć tą ideą i rozwiązać robić na przekór Kościołowi i obywatelom, zasadom, nawet i siebie samego. Wielu polityków współczesnych dało się zarazić tą ideą, bo ciągle im się mówi państwo laickie. Właśnie w tym sensie to jest spryt złego, polegający na tym, żeby kompletnie być antykościelnym, nawet wbrew własnemu sumieniu. I co politycy robią? Przecież eutanazję, przecież przerywanie ciąży, przeciwko Kościołowi, nawet przeciwko własnym kościołom, własnym sumieniu. Inaczej mówiąc, idea państwa laickiego stawia w opozycji, we wrogości przedstawicieli narodu do Kościoła i jego kultury katolickiej. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, bardzo dziękuję Panie Jerzy za tę bogatą wypowiedź. Mam nadzieję, że nie sprawiła jakoś problemu w tłumaczeniu, że w większości zostało to wszystko zrozumiane. Pan profesor José Manuel Chillón.
Muy rápidamente, yo como profesor de filosofía, digamos, tenemos que dedicarnos a analizar lo que hay, fundamentalmente a ver lo que hay, porque, digamos, analizando muy bien lo que hay, podemos ver lo que debe haber, ¿no? El tránsito entre lo que hay y lo que debe haber.
Pan profesor uczy filozofii, w związku z czym podstawowym zadaniem jest analiza rzeczywistości. Najpierw trzeba ocenić to, co jest, aby potem zastanowić się, jak być powinno.
Voy a tomar muy rápidamente una pizca de historia de la teología y de la filosofía, como es uno de los primeros padres, Justino de Alejandría, ¿no? El caso de Justino de Alejandría es la convivencia en una sociedad que a priori, que previamente, no es cristiana.
Pan profesor chce się odnieść do pewnego wątku obecnego w historii teologii, historii filozofii, do świętego Justyna, który jako chrześcijanin żyje w otoczeniu niechrześcijańskim.
La idea de Justino de Alejandría no es considerar al Estado como un enemigo, como si el Estado les consideraba a ellos, sino considerarlo como que los cristianos tienen un mensaje no solo incompatible, sino radicalmente compatible con las búsquedas fundamentales de la vida política, que son la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la justicia. Y Justino de Alejandría llega a decir, lo que vosotros llamáis verdad, que son las seminas verbi, las semillas del verbo, para nosotros es la verdad de Dios, pero no es incompatible. De modo que, a mi modo de ver, esta tiene que ser la tarea del catolicismo actual. No estar en contra de nada, sino descubrir que en ese estado laico que ya no tiene marcha atrás, nosotros tenemos que tratar de convencer, tratar de descubrir que no estamos en contra de nada, sino a favor de los grandes valores que han cimentado la cultura europea y sin los cuales la cultura está en crisis.
Pan profesor tutaj odwołuje się do postaci świętego Justyna, który nigdy nie postrzegał tego państwa, które nie było chrześcijańskie, jako czegoś wrogiego. Inna sprawa, że to państwo uznawało chrześcijan za wrogów tego państwa i tu wiązały się liczne napięcia, ale zwraca uwagę, że postawa była nie przeciwko czemukolwiek, ale właśnie na rzecz. Pewna propozycja pozytywna. Zwraca uwagę, że to, co poszukiwane jest w życiu politycznym każdego państwa, sprawiedliwość, prawda, to chrześcijanie są w stanie ofiarować temu państwu. A więc nazwać to, co jest być może w jakiś sposób nieuporządkowane, poszukiwane w tym państwie. A więc zadaniem chrześcijan, jak uczy święty Justyn, jest odnajdywać te zalążki prawdy i przesycać życie społeczne tymi wartościami, które chrześcijanie posiadają. Prawda, sprawiedliwość, a więc pewna opcja na rzecz wartości, to jest ta postawa chrześcijan względem państwa.
Ktoś jeszcze? Someone else?
I would add that this works as a philosophical perspective very well, and if there's a certain respect as well, but in times of persecution, the Christians gave their life. This is how it was in the early church, and this is how it is right now. And I think he was referring also to this type of pressure which is being created right now, especially through the gender mainstreaming, but also the church is already accused to treat bad the women because the church doesn't allow the ordination of the women. So, I mean, there are different things which are coming up now and which are increasing the pressure on the church. And of course you have to find the truth in all these pressure things and so on, but also there might be the time, or it might be coming the time, that we really have to stand up and just profess our faith.
To, co pan profesor powiedział, działało nie tylko z punktu widzenia filozofii, ale również w praktyce. Widać było, że podczas prześladowań chrześcijanie kładli swoje życie na szali, a często je oddawali. Jeśli chodzi o obecną sytuację, to wywierany jest ogromny nacisk na Kościół, szczególnie ze względu na ideologię gender. Na przykład mówi się, że Kościół źle traktuje kobiety, ponieważ nie pozwala ich wyświęcać na księży. I oczywiście trzeba poszukać tę prawdę, gdzie ona leży. Natomiast taki rodzaj nacisków jest widoczny w walce z Kościołem.
Dziękuję. Mamy już następną osobę. Bardzo proszę.
Niech będzie pod Panem Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Pozdrawiam ojca prowadzącego, panów profesorów i księdza tłumacza. Chciałem poruszyć właśnie taki temat prawdy, prawda?
Z kim mamy przyjemność?
Słucham?
Z kim mamy przyjemność?
Dariusz Zamościa.
Bardzo proszę, panie Dariuszu.
Chciałem poruszyć taki temat prawdy w Kościele i w świecie, prawda? Jak to się przedstawia? Tutaj panowie profesorowie potwierdzili taką rzecz, że prawda, przez media, przez gospodarkę, ja tutaj jeszcze dodaję i przez tą właśnie jakby dobro materialne, prawda, niektórzy sobie uzurpują prawo do tego, do godności, prawda, a my mówimy jako o Kościele katolickim, czyli mówimy Kościół jako patrzy na człowieka na całym świecie w jego człowieczeństwie. I tutaj, prawda, niektórzy, tak jak media czy polityka, prawda, chce sobie zawłaszczyć tą prawdę, która jest dla nich wygodna, zapominając o, że prawdą jest istota ludzka. Więc tutaj ja bym chciał właśnie zapytać panów profesorów, jak jest możliwe, po prostu jeżeli Kościół katolicki, czy w ogóle wiara w Jezusa Chrystusa jest atakowana w świecie, to jak to jest możliwe przechytrzyć to, żeby wstrząsnąć trochę ziemią i może nawet nie nauczyć, ale przypomnieć na świecie, i to na całym świecie, człowiekowi o jego godności, że on, będąc człowiekiem, sam w sobie, jak jest prawdziwy, jest prawdą. I żeby uzurpował sobie prawo to do własnej godności i wtedy będzie mógł widzieć w człowieku, po prostu w każdym innym człowieku, godność ludzką i nie da się oszukać żadnemu zakłamaniu, prawda? Żadnym naleciałościom i tym, co rani osobę ludzką. Także tutaj chciałbym, czy w ogóle panowie profesorowie i księża są w stanie jakby przypomnieć, czy jest to możliwe przypomnieć, nawet nie wypowiadając wiary katolickiej, czy imienia Jezus Chrystus, przypomnieć człowiekowi, że jest człowiekiem. Jakby to wprowadzić w świat, w życie, żeby człowiek po prostu zaczął myśleć o sobie jako, nie zapominał o tym, kim jest tutaj.
Przypomnieć tożsamość człowieka.
Dziękuję.
Dziękuję, panie Dariuszu. Niekoniecznie od razu wymawiając słowo Bóg, właśnie w jaki sposób przypomnieć tożsamość człowieka. Najgłębszą prawdę o człowieku.
Sí, muy rápido. Para mí esa es la tarea a la que me quería referir antes. Es decir, es una tarea previa a lo confesional, digamos. La tarea de recordar que antes de evangelizar a lo loco, digamos, por la fuerza, uno tiene que descubrir que el mensaje cristiano es un mensaje que va a la totalidad del hombre. Y por tanto no es extraño, no es radicalmente extraño. No estamos diciéndole algo que al hombre le vaya mal. De manera que el conflicto que la Iglesia y el país, en los países secularizados, a veces es un conflicto mal entendido. También por parte de la Iglesia. Es un conflicto mal entendido. Porque lo primero que hay que decir es que el mensaje liberador, y Polonia es un ejemplo de ese mensaje liberador. Lo que significa la historia de Polonia, la historia contemporánea, es la de un mensaje liberador, no a fuerza de cruz, sino a fuerza de reconocer la dignidad del ser humano. Ese mensaje es el mensaje válido para intercambiar posiciones acerca de por qué no al aborto, por qué no la eutanasia. No por razones religiosas, sino en primer lugar
por razones estrictamente humanas. Quiero recordar una frase muy rápida de Karl Rahner en el Concilio Vaticano II. Un humanismo sin Dios es un humanismo inhumano.
Pan profesor właśnie widzi potwierdzenie swoich wcześniejszych refleksji w tej wypowiedzi naszego słuchacza. No właśnie, że zanim rozpoczniemy działalność ewangelizacyjną, musimy skupić się na człowieku i przypomnieć wielką jego godność, tak aby to słowo Ewangelii trafiło na żyzny grunt. Ono jest skierowane do bardzo konkretnego człowieka, dlatego nie jest to, nie ma w tym nic dziwnego, że Kościół również przypomina człowiekowi, kim jest, jakie jest jego powołanie, i wszystkie konflikty, które tutaj mogą nastąpić na linii właśnie państwo-kościół, w gruncie rzeczy są konfliktami, które są źle zrozumiane. Często również przez ludzi kościoła. Powinniśmy jakby ciągle pielęgnować tutaj to przekonanie, że naszą siłą jest to przesłanie Ewangelii, które niesie wolność. I odwołał się pan profesor również do Polski, do tego przykładu, że również sposób, w jaki w ostatnich latach odzyskaliśmy wolność, oparta była na przypominaniu godności każdego człowieka i tego, że Ewangelia jest kierowana właśnie do wszystkich. I wówczas znajdziemy odpowiedź na pytanie, dlaczego nie dla aborcji, eutanazji, dla innych postaw, które szkodzą człowiekowi i jego godności. I przypomniał słowa Karla Rahnera, powiedziane na Soborze Watykańskim II, że humanizm bez Boga jest bardzo nieludzki. A więc Bóg jest tutaj również w centrum tego przesłania o godności człowieka.
Ktoś jeszcze ten temat?
I mean, if I may just add one thing. I think to wake up the people, they have to be reminded that there's a sense of life. There's a meaning of life, that there's a goal of life, something which cannot be found just in this world, but which goes beyond.
Chciałem tutaj dodać tylko, że żeby obudzić ludzi, to trzeba przypomnieć, że jest coś takiego jak sens życia, znaczenie życia, cel życia, które to nie znajdują się na ziemi, tylko w przyszłym świecie.
And this question will guide us automatically to the question of truth and to the question of God. This is what you just mentioned as well, and I think this is a very important question, that this is very compatible with a democracy, and this is also on the root of a democracy. And if you touch this, then you touch the very foundation of a democracy, and you touch the foundation of the society, and then the whole thing might collapse.
To automatycznie, jeżeli podniesiemy kwestię właśnie istnienia tych celów, sensu i znaczenia życia, odniesie nas to automatycznie do Boga, odniesie nas to też automatycznie do podstaw, do korzeni całej demokracji i cywilizacji.
And the best way how to wake people up is through your example of life. It's always the best way how to do it.
I najlepszym sposobem, żeby ludzi obudzi, to właśnie przez ten przykład życia.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Diego Antonio Pineda.
Todo el tiempo he estado pensando en una cosa y es en la fuerza que tienen las palabras y ciertas palabras que se invocan para todo y que se utilizan muchas veces como armas. Y como armas en un doble sentido, porque se utilizan para crear unos discursos totalizantes que pueden ser delicados. Y como armas porque a veces esos discursos totalizantes se defienden con las armas.
Pan profesor zwrócił uwagę na siłę słowa. Myślał właśnie w czasie wypowiedzi, które padały w studio, że słowa są również pewną bronią, która może prowadzić do pewnej totalizacji. Ten totalitaryzm, który się wówczas z takich słów, z takiego dyskursu rodzi, sam potem broni tego języka, w którym został wyrażony.
Si. Lo que dije en abstracto lo voy a decir ahora en concreto.
A to, co powiedział tak bardzo abstrakcyjnie, teraz wyjaśni przez konkretny przykład.
Sí, me refiero a dos palabras que he escuchado aquí. Una es nación y la otra es dignidad. Yo entiendo las naciones como el resultado de una serie de costumbres, de tradiciones comunes, muy válidas, muy respetables. Yo cuando salgo de mi país y oigo el himno de Colombia, en Colombia no me gusta el himno, me parece feo, me parece horrible. Cuando lo oigo por fuera de mi país, me siento vinculado a eso.
Pan profesor zwraca uwagę na przykład słowa naród, które padło tutaj w czasie naszej rozmowy, przez które rozumiemy i zwyczaje, tradycje dzielone przez wszystkich obywateli, coś bardzo godnego szacunku i pamięci. I właśnie takim przykładem jest może hymn narodowy, hymn Kolumbii, który kiedy jest słuchany w kraju, nie podoba się, właściwie wydaje się brzydki, ale kiedy pojedzie się za granicę i wysłucha tego samego hymnu, on staje się po prostu piękny.
Yo creo en la nación como un conjunto de tradiciones, de costumbres. Tenemos una lengua en común, a veces una religión en común tenemos, pero me preocupa cuando la nación se vuelve un valor absoluto. Y me preocupa porque hay muchas naciones que no tienen ese origen. Muchas naciones se originaron en la decisión de dos dictadores que después de una guerra se sentaron y se repartieron el mundo en una servilleta, en un pedazo de papel. Y entonces yo siempre me pregunto, ¿por qué yo tengo que considerar eso un valor?
Pan profesor tutaj podkreśla, że w przypadku narodu bardzo niebezpieczną sytuacją jest ta, w której on staje się wartością absolutną. Pan profesor wierzy w naród, który jest wyrażany za pomocą wspólnego języka, tradycji, coś, co łączy ludzi niejako oddolnie, a nie jest taką decyzją polityczną, w której dwóch dyktatorów dzieli pewien teren i ustanawia pewne struktury państwowe. Tu chodzi o rzeczywistość dużo głębszą.
Me refiero por último brevemente a la palabra dignidad. Yo creo en la dignidad. Hay situaciones en las cuales uno se enfrenta a cosas por las cuales está dispuesto a entregar su vida. Y eso vale la pena defenderlo. Si uno tiene su esposa, sus hijos, aquello en lo que cree, aquello por lo que ha luchado, eso es tan digno que uno está dispuesto a dar la vida por eso. Y esa dignidad me parece fantástica. Pero la dignidad, cuando se convierte en un asunto casi de la vida cotidiana, casi del día a día, y del, me resulta muy discutible, me resulta muy peligroso. Y eso cuando uno vive en un país violento como Colombia, lo siente. En Colombia la gente se hace matar por tonterías, porque iban en el carro y alguien se atravesó.
En el coche.
Y entonces se sintió ofendido y disparó sobre el otro. Yo siempre me pregunto, y cuando uno dice, ¿pero cómo hace eso? No, es que yo no puedo dejar eso, mi dignidad. Todo lo que quiero plantear es que cuando oigo ciertas palabras me generan sospecha. No porque no tengan sentido, sino porque muchos de los sentidos que adquieren son sospechosos.
Pan profesor zwrócił uwagę na drugie słowo, które pada bardzo często w naszej rozmowie, słowo godność. I z jednej strony oczywiście jest bardzo szlachetnym słowem, które opisuje, do czego jesteśmy zdolni, broniąc tego, co dla nas wartościowe. Godność jako oddawanie życia właśnie za tych, których kochamy, za dzieci, za żonę. Coś, o co walczymy i co jest fantastyczną sprawą w naszym życiu. Ale jest jakby drugie znaczenie godności, bardzo bliskie doświadczeniu Kolumbii, kiedy ta godność przenika w codzienne życie i taki paradoks, który dzieje się właśnie w tym kraju, to fakt, że z powodu źle rozumianej godności ktoś jest zdolny nawet zabić drugiego człowieka. Pan profesor tu przytacza przykład właśnie przemocy, która panuje w jego kraju, gdzie z powodu tego, że ktoś zajechał komuś drogę samochodem, może stracić swoje życie na ulicy. A więc to w imię źle zrozumianej godności też dochodzi do różnych wypaczeń i przemocy. Dlatego słysząc mówiąc pewne słowa, trzeba nieustannie uwrażliwiać się na ich prawdziwe znaczenie i nie przekłamywać tych wielkich słów.
Bardzo dziękuję. Mamy już kolejną osobę. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I Krystyna z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Witamy serdecznie.
Chciałam spytać, czy w tych poszczególnych państwach prowadzone jest wychowanie do prawego sumienia? Dlaczego? Kościół katolicki prowadzi katechezę do pierwszej komunii świętej i następnych sakramentów, opierając się, prawda, na sakramencie pokuty indywidualnej, sakrament indywidualny. Uczymy się, ja mam szczęście też być uczennicą księdza profesora Stycznia, który też i Jana Pawła II akcentował to prawe sumienie, moralność, oczywiście w oparciu, czy ojciec Krąpiec uczył, wybieraj, odrzucaj zło, wybieraj dobro według Pisma Świętego. Tym kryterium jest, prawda, dekalog. Nie kłam, nie kradnij, nie zabijaj. I teraz moje pytanie, dlaczego o to pytam? Ponieważ po wyborze papieża takim szokiem dla nas było to, że no po pierwsze cały świat zorientował się na katolicki uniwersytet. Skąd Jan Paweł II to wszystko ma w cudzysłowie? I oczywiście filozofowie, psychologowie przyjeżdżali, kontaktowali, sympozja. I było dla mnie wielkim szokiem, akurat na filozofii chrześcijańskiej mieliśmy psychologię. Bardzo dziękuję, bo to Bogu, że to było naprawdę opatrznościowie w systemie tym totalitarnym ideologii marxistowsko-leninowskiej. Przyjeżdżali profesorowie z Ameryki i stawiali zagadnienie decision making, podejmowanie decyzji moralnych. Więc na czym te decyzje polegały? Po który wartościowszy jest bardziej samochód, prawda, czy taki marki, czy taki, taki, rachunek prawdopodobieństwa, kamienice. Nie mogliśmy nadążyć, więc już nie wytrzymałam, po prostu i spytałam jako świeża doktorantka, czy decyzje moralne to tylko na tym się opierają i powołałam się na nauczanie Kościoła, na decyzję, poszanowanie drugiego człowieka, sprawiedliwość. Ten profesorowi nie byli w stanie na to odpowiedzieć. Także dziękuję bardzo, żeby nie przedłużać. Szczęść Boże.
Dziękujemy pani profesor. Szczęść Boże. Czyli to pytanie o wychowanie do prawego sumienia. To też w kontekście naszego tematu, katolicy i prawda. Sí. Prawe sumienie. Pan profesor José Manuel.
Quería comenzar también muy rápido recordando un texto casi literal del derecho canónico. Que dice de internis nec ecclesiam. ¿Eh? Esto significa que cuidado porque quien juzga la intención ni siquiera puede ser la iglesia. Cuando alguien juzga las intenciones que no son objetivables, ¿eh? Estamos hablando de un totalitarismo, de una dictadura absoluta. Ahora bien, Bueno,
pan profesor rozpoczyna od przypomnienia właściwie literalnego cytatu z kodeksu prawa kanonicznego, gdzie przypomina się, iż Kościół nie jest w stanie ocenić intencji. To znaczy nie jest to możliwość taka obiektywna, która jest w jego zasięgu. To próbują robić totalitaryzmy, docierając właśnie aż do intencji.
Pongamos un ejemplo muy, muy visual. Pongamos que yo estoy casado con una mujer muy celosa, una enferma de celos, ¿no? Y yo voy por la calle y miro a alguien porque estoy mirando al autobús. ¿Cómo justifico yo ante mi mujer que yo no tenía la intención de mirar a esa otra mujer?
Pan profesor przytacza taki przykład z dnia codziennego. Mówi, wyobraźmy sobie, że ma żonę bardzo zazdrosną, chorobliwie zazdrosną. I kiedy idzie ulicą i spogląda w stronę autobusu, w zasięgu wzroku stoi inna kobieta. Jak ma wyjaśnić, że spogląda na nią, chociaż tak naprawdę jego zamiarem było zorientować się, kiedy odjeżdża autobus?
De modo que el juicio sobre las intenciones es un juicio muy duro. Sin embargo, las intenciones se pueden educar. Es más, la vida moral antes de Jesús, ya sabíamos que la vida moral, por Aristóteles, era un entrenamiento. La vida moral, diríamos, es al alma lo que el entrenamiento es al cuerpo. Por eso la gimnasia era previa, prawda, a la filozofia.
I tutaj pan profesor zwraca uwagę, że rzeczywiście, choć nie mamy dostępu do tych intencji, to jednak te intencje można wychowywać. I to było doświadczenie również przed Jezusem Chrystusem w szkołach starożytności u Arystotelesa. Mowa była o pewnym ćwiczeniu się w dobrym i to ćwiczenie, oczywiście najpierw fizyczne, to też ono było tym wstępnym etapem dopiero do nauki mądrości, ale chodziło o wyrobienie w człowieku przekonania, że to można wychować, to można formować.
De modo que la mejor forma de educar la conciencia moral, yo creo que es la palabra libertad, que no es una palabra que se la invente Voltaire, no es una palabra que la invente la Ilustración, es una palabra preciosa que aparece en el cuarto de los Evangelios, vinculada no a otra cosa sino a la verdad. La verdad os hará libres.
I pan profesor zwraca uwagę, że najlepszym sposobem wychowywania prawego sumienia jest wolność. Wolność, która nie jest wymyślona przez Voltaire'a czy przez oświecenie, ale pojawia się w Ewangelii i jest ściśle związana z prawdą. To prawda czyni ludzi wolnymi.
I lo último que quiero decir es, recordando las últimas palabras de Juan Pablo II en Madrid, apenas poco tiempo antes de morir, cuando le recordaba a todos los jóvenes, recordad que la verdad no se impone, se propone. Uh-huh. Esto es muy importante.
I na koniec pan profesor przypomina słowa Jana Pawła II, które wypowiedział w Madrycie do ludzi młodych, to też pewna gra słów w języku hiszpańskim, że prawdy się nie narzuca, ale prawdę się proponuje. I to przypominał właśnie, że musi być przyjęta wolność.
Bardzo proszę, ksiądz doktor Ralf Weimann.
Yeah, the question is very much related to a type of development of moral theology here in Europe.
Pytanie to odnosi się dosyć ściśle do zagadnienia rodzaju teologii moralnej, które panuje w Europie.
There was the attempt to develop a moral theology just based on reason. I mean, obviously, this was born almost only in Germany.
Był taki czas, kiedy próbowano stworzyć tę teologię moralną, odwołując się do umysłu. Oczywiście tutaj Niemcy mogą służyć jako przykład.
It's a type of autonomy of moral. And this system which was created try to get rid of the doctrine of the church, of the magisterium of the church, and they tried to just base all ethic decisions and moral decisions on reason.
Więc próbowano wyeliminować Kościół katolicki z jakichkolwiek decyzji, to znaczy tych zasad z Kościoła katolickiego, z jakichkolwiek decyzji moralnej, nazywając to autonomią moralną. Więc wszystkie te decyzje moralne opierały się na decyzjach samego rozumu, bez odwołania do wiary.
Like theologians like Fuchs, Auer and so many others who developed this type of moral theology.
Tutaj ksiądz profesor wymienił kilku teologów jak Fuchs, Auer i inni, którzy odwołują się do tego typu teologii.
And very soon they got into conflict with the magisterium of the church.
I dosyć szybko popadli w konflikt z magisterium Kościoła.
Because they weren't able anymore to distinguish between right and wrong. Because everyone saw it in a different way. Everyone experienced it in a different way.
Ponieważ stracili możliwość odróżnienia dobra od zła, bo każdy to rozróżnienie we własnym zakresie odczuwa, czy jest w stanie określić.
So there were different attempts from John Paul II during his pontificate to give an answer to those theologians and to give a clear orientation.
Więc było kilka prób wykonanych przez Jana Pawła II podczas jego pontyfikatu, żeby dać im wskazówki, w którą stronę podążyć.
The first document is called Donum Veritatis, which is the truth of the gift which we receive, and there John Paul II explained that there is a truth and how to find it, and that there are certain criteria how to judge and act, like certain things we encounter.
Pierwszy to jest dokument Dominum Veritatis, że jest prawda i są sposoby, dzięki którym możemy ocenić ten akt od strony moralnej.
The second document, much more important, is Veritatis Splendor.
Drugi dokument, bardzo istotny, to encyklika Veritatis Splendor.
And in this document he retakes, reprints a little bit the classical system of how to come to a judgment. I mean, obviously we're not judging intentions, because only God knows our intentions. But we have to judge an act, a concrete thing which is happening, you say.
I zawarł w tej encyklice klasyczne sposoby oceny, znaczy klasyczne sposoby opisu, w jaki sposób dokonujemy, podejmujemy decyzje. Oczywiście nie możemy oceniać intencji, to znaczy nie jesteśmy w stanie dotrzeć do intencji, natomiast jesteśmy w stanie opisać, w jaki sposób podejmujemy decyzje.
There are three elements which are important and have to take into consideration in order to make a judgment, moral judgment.
Są trzy elementy, które musimy wziąć pod uwagę, kiedy dokonujemy, kiedy podejmujemy moralny osąd.
And there are the purpose, the goal of what you're going to do, then the object and the circumstances.
Więc kiedy wydajemy ten sąd moralny, to musimy wziąć trzy rzeczy pod uwagę, czyli cel oraz okoliczności, and the third was the aim, przedmiot i okoliczności. Tak.
I mean, one, two, three, yeah. So, yeah. Yep. And obviously, I mean, this is just an indication, so how to come to judgment. This is what John Paul II in this document proposed. Obviously, this is much more complicated. There are certain acts with a double effect and so on and so on. But, I mean, this gives us at least a certain basic foundation how to judge things. And it helps us to distinguish between what is right and what is wrong. And the conscience has to be formed. This is very important, because there is also the erroneous conscience. A conscience will mislead you, bring you away from the right path, and therefore it is a duty of the Church to form the conscience and to help the people to be formed into the truth of Jesus Christ.
Więc jesteśmy w stanie ocenić ten sąd, i to są trzy rzeczy, które powinniśmy wziąć przede wszystkim pod uwagę. Oczywiście są też dodatkowe uwarunkowania, jak na przykład podwójny skutek tego działania, ale należy formułować czy budować to sumienie, które jest pewnego rodzaju, jest pewnego rodzaju sądem. I jako sąd sumienie może nas również sprowadzić na złą ścieżkę, niekoniecznie na dobrą. Dlatego sumienie trzeba kształtować, i zadaniem Kościoła jest między innymi tak kształtować sumienie, żeby te sądy wydawane, te sądy sumienia były sądami właściwymi.
Pan profesor Diego Antonio Pineda, i prosiłbym o zwięzłą już wypowiedź, bo jestem na ukończeniu programu.
I preguntaban si la Iglesia está comprometida con la educación de la conciencia moral. Yo creo que en Colombia y en muchas partes, no solo la Iglesia, también el Estado y también, digamos, la sociedad civil, porque lo que estamos pensando es cómo formar mejores ciudadanos. Pero me da pena poner siempre las sospechas. Yo sospecho mucho de una educación moral dirigida a la conciencia, porque la conciencia es frágil, vulnerable, tremendamente manipulable. Y finalmente, la conciencia es algo que se forma a través de los hábitos que uno ha venido adquiriendo.
Może tak przetłumaczymy tutaj. Pan profesor odnosi się do tego właśnie tej kwestii zaangażowania Kościoła w wychowywanie sumień i zwraca uwagę, że nie jest to tylko i wyłącznie zadanie Kościoła, ale i państwo powinno również kształtować te wybory moralne dokonywane w sumieniu przez swoich obywateli. Taka rola mu przypadła, żeby stawiać trochę pewne podejrzenia w stosunku do tych zadań, o których mówimy. I zwraca uwagę, że sumienie jest również podatne na manipulacje, jest bardzo kruche, jest możliwość błędnego sumienia i o tym nie można zapominać.
Sí. Creo que lo que nos enseñó muy bien Aristóteles es que la educación moral es práctica. Es un asunto de formar buenos hábitos. Creo que el pragmatismo norteamericano en eso es muy, muy interesante. Hace una crítica muy interesante de la conciencia. Que hay que tener en cuenta que creo que además es muy compatible con el espíritu del cristianismo. Hay un pasaje de del Evangelio que a mí me fascina, que es el de la mujer adúltera. El moralista dirige su discurso a la conciencia, el moralista apela al discurso dirigido a la conciencia. Jesús...
Pero hay que distinguir entre moralista y moral.
Lo digo moralista en el sentido de aquel que hace una serie de discursos moralizantes queriendo decir cómo deben actuar los demás. Siempre me llama la atención que Jesús simplemente pregunta, a ver, ¿hay alguien que esté libre de pecado? Bueno, tire la primera piedra. No tuvo que dar una lección de moral. Y creo que todo aquello que ayuda a modificar nuestros hábitos es lo que mejor nos ayuda a formar una conciencia más lúcida.
Pan profesor odwołuje się do Arystotelesa i właśnie tego, że to kształtowanie sumienia jest wiedzą praktyczną, którą nabywamy przez dobre zwyczaje. Dobrze postępując, formujemy dobre sumienie i ten wymiar praktyczny jest tu niezwykle ważny, który też jest dostrzegany właśnie w mentalności amerykańskiej, która jest zbudowana na chrześcijańskich podstawach. Pewnej właśnie duchowości, która wsłuchuje się również w ten fragment Ewangelii przytoczony przez pana profesora, gdzie Chrystus staje w obliczu kontrowersji moralnej dotyczącej ukamienowania cudzołożnicy. I właśnie tutaj pojawia się z jednej strony dyskurs oceniający tę postawę, a z drugiej mamy postawę samego Chrystusa, jakby jego lekcję i pytanie właściwie, które zostawia, kto z was jest bez grzechu. Więc to też jest odwołanie, apelowanie do sumienia.
Bardzo dziękuję za dzisiejszy program. Było to dla nas bardzo ubogacające, właśnie móc wysłuchać takiego spojrzenia z innych stron świata, nie tylko właśnie tutaj z Polski. Na pewno to ubogaciło naszych słuchaczy i widzów, za co jestem bardzo wdzięczny. Życzę udanego pobytu tutaj w Toruniu, tutaj w Polsce. No i oczywiście udanego kongresu międzynarodowego właśnie w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Bardzo dziękuję. I przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi byli pan profesor José Manuel Chilón z Hiszpanii, profesor Diego Antonio Pineda z Kolumbii, pan profesor Chun Fun Chen z Tajwanu oraz ksiądz dr Ralf Weimann z Niemiec, a pomagali nam w zrozumieniu w tym wszystkim, w przełożeniu tych pięknych języków ksiądz doktor habilitowany Piotr Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz pan doktor Rafał Lizut z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu. Serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.